o sanktuarium świętego Antoniego w łódzkich Łagiewnikach. W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Odzyskana niepodległość przyczyniła się do przywrócenia normalności w wielu dziedzinach życia. Zaborcy pruscy i rosyjscy zamknęli na przykład wszystkie klasztory na podlegającym im terenie. Po odzyskaniu niepodległości do wielu z tych opuszczonych klasztorów powróciło życie zakonne. Stąd też obchodzą one także stulecie swego powrotu do życia. W Łodzi jest jeden klasztor, z którego władze carskie wygnały zakonników w 1864 roku i który odrodził się 100 lat temu dzięki odzyskaniu niepodległości przez polskie państwo. Jest to klasztor ojców franciszkanów w łódzkich Łagiewnikach. Gdy klasztor ten rodził się, Łagiewniki leżały poza obrębem miasta. Nie należały do miasta Łodzi także wtedy, gdy władze carskie wypędziły z nich zakonników. I nie należały jeszcze do miasta, gdy 100 lat temu franciszkanie powrócili do swego klasztoru. Dziś łagiewnicki klasztor znajduje się w obrębie miasta Łodzi. Przy okazji obchodów stulecia swego powrotu do Łagiewnik, franciszkanie pragną przypomnieć mieszkańcom miasta i słuchaczom Radia Niepokalanów historię swego klasztoru w kilkunastu audycjach, które codziennie od 1 do 17 czerwca, czyli od początku czerwca do zakończenia uroczystości ku czci świętego Antoniego, wygłosił franciszkanin z Łagiewnik ojciec Paulin Sotowski. Międzywojenny rozwój łagiewnickiego sanktuarium. Przez pierwsze lata po powrocie do Łagiewnik franciszkanie musieli zajmować się materialnym zabezpieczeniem zaniedbanych budynków sanktuarium, a także odzyskaniem wszystkich pomieszczeń klasztornych, w których mieściły się gmina, szkoła, a nawet policja, gdzie zamieszkały także rodziny pracowników tych instytucji, kierownika szkoły, sekretarza i woźnego gminy. Najpiękniejszy rozwój Łagiewnik przypada na lata, gdy przełożonym klasztoru i proboszczem parafii był ojciec Bronisław Stryczny. Gdy przeszło 55 lat temu, jako młody kapłan, rozpocząłem swoją pracę w Łagiewnikach, spośród wszystkich franciszkanów, jacy przewinęli się przez to miejsce, najczęściej wspominali ludzie ojca Bronisława Strycznego. Był dobrym organizatorem i kochał ludzi, co przyniosło ogromny pożytek tak samemu sanktuarium, jak i całej okolicy. Przełożonym klasztoru franciszkanów, czyli gwardianem Łagiewnik i proboszczem parafii został w 1927 roku. W tym samym roku około 100 km od Łagiewnik powstał Niepokalanów, klasztor-wydawnictwo. Ten niezwykły ośrodek założył święty Maksymilian Kolbe. Ojciec Bronisław był jego bliskim kolegą. Spotkali się już we Lwowie w małym seminarium, a nawet na nowicjacie. Brat Bronisław kończył studia w Krakowie, gdzie został wyświęcony na kapłana w 1917 roku, a święty Maksymilian odbywał studia w Rzymie. Wspomagali się wzajemnie. Ojciec Bronisław był spowiednikiem braci w Niepokalanowie, a ojciec Maksymilian przyjeżdżał czasem do Łagiewnik, aby uczestniczyć w uroczystościach, pomagać w spowiedzi czy w celebrze. Ojciec Bronisław odznaczał się podobną odwagą jak ojciec Maksymilian. Nie czekał na specjalne okazje do tego, aby skutecznie pracować, ale niezwykle skutecznie pracował w miejscu, gdzie go życie postawiło. W Łagiewnikach dokończył odnowy wnętrza kościoła. Odmalował go i odnowił wszystkie ołtarze. Następne pokolenia wprawdzie zarzucały mu, że zbyt śmiało sobie poczynał, usuwając wiele elementów barokowych ozdób. Ale nie jest wykluczone, że czynił tak dlatego, że w tym czasie nie była w Polsce jeszcze rozwinięta konserwacja zabytków. Klasztor od dawna prowadził gospodarstwo, hodowano przynajmniej kilka świń, co nie było zdobą dla sanktuarium. Ojciec Stryczny wybudował w odzyskanym, tak zwanym drugim ogrodzie klasztornym, budynki gospodarcze, chlewnie i stodołę. W listopadzie 1929 roku ojciec Stryczny zaproponował wspólnocie klasztornej, żeby franciszkanie wybudowali budynek, który mógłby spełniać kilka funkcji w ramach parafii i franciszkańskiego sanktuarium. Wspólnota uchwaliła, aby zbudować taki dom, który według wizytatora klasztoru z 1931 roku był już prawie gotowy, choć do użytku oddano go 2 lata później. Posiadał salę ze sceną ponad 20 metrów długą i około 10 metrów szeroką, a u jego zachodniego szczytu było dobudowane piętrowe zaplecze, na parterze obszerny korytarz, który mógł służyć za dodatkową salę, a z tego korytarza wchodziło się do kilku pokoi oraz do obszernego pomieszczenia kuchennego. Podobny rozkład był na piętrze. Dom ten nazwano domem tercjarskim, co zwraca naszą uwagę, że opiekunom łagiewnickiego sanktuarium leżał na sercu rozwój tak zwanego trzeciego zakonu świętego Franciszka. Członkowie tegoż zakonu mogli w tym domu odprawiać rekolekcje zarówno indywidualne, jak i wspólnotowe. Mogli też urządzać duże zjazdy. Parafianie mieli wspaniałą salę do różnorodnych spotkań, do zebrań, do urządzania wesel, do organizowania przedstawień przez różne zespoły. Budynek ten, a zwłaszcza jego sala, przyczyniły się bardzo do scalenia parafii i ściślejszego zjednoczenia jej wokół sanktuarium. Podczas odpustów, a nawet na zwyczajne spotkania wtorkowe ku czci świętego Antoniego, przygotowywano tam posiłki, napoje, można tam było odpocząć, zwłaszcza w dni niepogody. Z bólem rozbieraliśmy te sale i budynki gospodarcze, aby w latach 80. w jej miejsce wznieść bardzo potrzebny budynek Wyższego Seminarium Duchownego pod pretekstem przeróbki tych zabudowań. Ojciec Bronisław Stryczny doskonale uświadamiał sobie położenie łagiewnickiego sanktuarium. To właśnie, że znalazło się ono na peryferiach Łodzi, szybko rozwijającej się aglomeracji, złożonej z ludzi w wielkiej mierze wykorzenionych ze swoich rodzinnych środowisk. Starał się więc ściśle współpracować z kościelnymi władzami łódzkiej diecezji, a także z władzami miasta. W porozumieniu z ówczesnym prowincjałem, tym samym, który ojcu Maksymilianowi Kolbemu pozwolił wyjechać na misję do Japonii, ojciec Stryczny rozpoczął budowę obszernego budynku szkolnego, w którym miało powstać dla miasta gimnazjum albo jakaś inna szkoła, a mieli ją prowadzić sami franciszkanie. Burmistrz Łodzi zapewniał komunikację z centrum miasta, zaczęto bowiem budować trasę tramwajową do Łagiewnik, której śladem jest dzisiaj droga rowerowa w Alei Lipowej wzdłuż ulicy Wycieczkowej. Budynku tego nie dokończono z dwóch powodów. W tym samym czasie podobną ideę zaprezentował Łodzi ojciec Anastazy Pankiewicz, Bernardyn, błogosławiony męczennik, który w 1930 roku podobną propozycję zaczął bardzo sprawnie realizować bliżej miasta, bo w dzielnicy Doły, gdzie dziś znowu funkcjonuje bernardyńska szkoła. Drugim powodem zmiany planów była zmiana na stanowisku prowincjała. Nowy prowincjał franciszkanów, którym w 1933 roku został ojciec Adrian Kubit, miał inne plany. Starał się odzyskać i odbudować te dawne franciszkańskie klasztory, które można było jeszcze odzyskać, a także zakładał nowe placówki, aby franciszkanie byli obecni w nowych, w znanych miejscach, jak Gdynia czy Skarżysko Kamienna w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Stąd prowincjał zatrzymał tę inwestycję, powierzając jej wykończenie klasztorowi. Tuż przed wojną znaleziono nową rolę dla tej budowli. Miała się dzielić zakonna prowincja franciszkanów na dwie i podzieliła się w sierpniu 1939 roku. W tym niedokończonym budynku planowano urządzić seminarium dla nowej prowincji, ale wszystkie plany zahamowała wojna. Po wojnie budynek ten przejęło państwo. Rozbudowano go najpierw naprzeciw gruźlicze sanatorium dziecięce, a potem urządzono w nim centrum leczenia chorób płuc, czemu służy do dziś znany jako pawilon cała Giewnickiego Szpitala. Kolejną inwestycją szczęśliwie przeprowadzoną przez ojca Strycznego była budowa kaplicy filialnej na Kamieńszczyźnie, na terenie należącym wówczas do wsi Radogoszcz. Tereny te odległy około 4-5 km od Łagiewnickiego kościoła, wtedy akurat zaludniały się, ponieważ miejscowy człowiek, Józef Kamiński, zaczął organizować na nich osiedle dla niezamożnych przybyszów do miasta Łodzi. Podzielił teren na place, postarał się, aby ktoś na tym osiedlu prowadził sklep, ktoś inny masarnię, jeszcze inny piekarnię i chciał jeszcze mieszkańcom zapewnić bliskość kościoła. Dobrze to zrozumiał ojciec Stryczny, a inicjatywę pobłogosławił biskup Wincenty Tymieniecki. Plac pod kościół zapewnili Józef Kamiński i Łucja Miksowa, protestantka, ofiarując darmo 6 działek po 100 m². Franciszkanie dokupili u Miksowy jeszcze 2 działki i w 1933 roku rozpoczęto budowę kaplicy, której projekt firmował inżynier Tatara. Kierownictwo budowy należało do franciszkanów, a ludzie sami zbierali ofiary na budowę, choć z kasy klasztornej i na kaplicę wydano także 12 600 zł. Gotową świątynię w 1935 roku poświęcił biskup Włodzimierz Jasiński. Kaplica liczy 20 metrów długości, 10 metrów szerokości i 6 metrów wysokości. Nad głównym wejściem znajduje się chór muzyczny, nad zakrystią mieszczą się pokoiki, w których mógł się zatrzymać kapłan. Ołtarze z drewna wykonał brat Roger Sowiak z Łagiewnik. Przed wojną i po wojnie, w każdą niedzielę i święto, kapłani z Łagiewnik odprawiali tu mszę świętą i nieszpory. Urządzano tu także nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe, gorzkie żale i drogę krzyżową. Z czasem przy kaplicy wybudowano większy budynek, a w latach 80. obszerny klasztor, w którym mieszka wspólnota zakonna i obecnie prowadzi tam rekolekcje zamknięte, a także udostępnia przestrzeń różnym wspólnotom, które mogą tu przeżyć swoje skupienie. W 1936 roku ojciec Bronisław Stryczny został przełożonym klasztoru w Kozielnikach na terenie miasta Lwowa, gdzie zbudował kościół. W 1939 roku znów został przełożonym Łagiewnik. W listopadzie tegoż roku Niemcy polecili zakonnikom opuścić łagiewnicki klasztor, wobec czego ojciec Bronisław zamieszkał przy wspomnianej kaplicy na Radogoszczu, gdzie przebywał do 5 listopada 1941 roku. Aresztowany przez gestapo trafił do Dachau, gdzie zastało go wyzwolenie. Po wojnie udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł w Kalifornii w 1974 roku.